środku dnia.
Nie, nie, marchewka, marchewka, wszędzie marchewka. Janina! Janina!
Lutek, co ty tak się
wyczerasz? Janina, chodź tutaj do mnie.
Ale Lutek...
Janina, zobacz. Wszędzie jest pełno marchewki. Zobacz, wszędzie marchewka, w całym mieszkaniu.
Boże.
Janina, tyle razy cię prosiłem. Nie jedz sałatki i nie śmiej się jednocześnie. Marchewka jest w całym mieszkaniu.
Boże, czyli ja się nie najadłam. Nie no, przecież ja nie mam innego wyjścia. Ja będę musiała dopchać chlebem.
Marchewka jest nawet na telewizorze. Gdybyś jadła kamyczki, mielibyśmy po TV.
Przestań, jak ty się, Lutek, zachowujesz.
No, ale co, no, ale jak to zachowywać?
Przestań, naprawdę.
Zobacz.
Żyję w lęku. Ja żyję w lęku. Się zalękłam teraz. Jestem zalękniona. Już naprawdę nie wiem, gdzie ja mam jeść. Nie mogę w salonie, nie mogę...
Talerzu.
Nie mogę w sypialni. Lutek, jak ty się zachowujesz? Ja już przecież wiesz, że jem w łazience. Ja już w łazience, ja zeszłam do partyzantki.
Nie, nie, błagam cię, Janina, żadnej partyzantki jedzeniowej. Żadnej, żebyś ty mi tu do podziemia nie schodziła. Ja chcę, żebyś jadła przy stole, żebym widział, żebym miał cię na oku.
Dobrze, Lutek, już naprawdę dajmy spokój. Chciałam ci powiedzieć po prostu, a już teraz nie wiem, czy powiem, bo już jakby obrażenie się do mnie zbliża.
No przecież wiesz, że powiesz, no.
Po prostu naprawdę tak się na mnie uwzięło, że bardzo się czujesz jakby obrażona już.
Ej, przestań.
Naprawdę, Lutek.
Daj spokój.
Zorientowałeś się, że nie?
No pewnie. Czy ja cię znam już 30
lat. A dobra,
lat.
Lutek. 30? Durny. No dobra, słuchaj, ja ci chciałam powiedzieć taką rzecz. Byłam sobie postać u drzwi, nie? No bo wiesz, że sobie lubię postać u drzwi, nie?
No wiem, nawet szukałaś takiej pracy.
No, no i sobie poszłam, stoję, nawet tak sobie zrobiłam, wiesz? Pod drzwiami, tak, nie? I tak sobie stoję u drzwi, nie? O, stoję u drzwi, naprawdę czułam się sobą, wiesz? Stoję i po prostu po godzinie mi się tak znudziło, wiesz? Byłam znudzona, mówię, kurde, ale się znudziłam, nie? No i tak mówię sobie, dobra, to sobie zajrzę w wizjer. Zaglądam w wizjer, a tam widzę coś mamrocze, nie? Mamrocze, migocze, otwieram drzwi, baba stoi, nie? Taka blondyna, więc ja, ty, słuchaj, to nie uwierzysz, nie? Ja tak na nią patrzę, mówię, co? Wycieraczkę chciałaś zarypać? Nie? A ty, ona do mnie mówi, ja przyszłam do Lutka, kto to jest?
Ty czekaj, a...
Ja się pytam, kto to jest?
Ale... Wiesz, to ja nie wiem, weź ją opisz. Nie wiem,
blondynka, opisz. Duże piersi, długie nogi, piękna, po prostu piękna.
To Krysty, to mój kolega z pracy. Dzisiaj się umówiliśmy, że z pracy na piwo idziemy.
Nie mogę uwierzyć. Nie mogę uwierzyć. Ty pracujesz z taką piękną kobietą. Oj, to ja sobie dobieram takie mordy. To ja sobie dobieram w pracy takie ryje, żebyś się czuł najładniejszy.
To jest fragment, proszę państwa, występu Joanny Kołaczkowskiej sprzed 5 lat. No i dzisiaj wyjątkowe wydanie naszej audycji. Może też i trochę ryzykowne, bo połączymy bardzo smutną okoliczność, jaką jest śmierć i pogrzeb Joanny Kołaczkowskiej, z jej twórczością, podejściem do życia, śmiechem, który ratuje z opresji, bywa oczyszczający i ciężko bez niego żyć. Joanna Kołaczkowska zaczynała w kabarecie Drugi Garnitur, później był oczywiście kabaret Potem. I tak naprawdę to właśnie wtedy wszyscy zobaczyliśmy jej talent, kiedy w 92 roku na festiwalu Paka kabaret zajął pierwsze miejsce. Potem także 21 lat działalności w kabarecie Hrabi, którego fragment słyszeliśmy przed chwilą. W naszym studiu doktor Dariusz Godlewski, onkolog, pomysłodawca i założyciel Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Kiedy zadzwoniłem do pana w zeszłym tygodniu, bez wahania powiedział pan, że przyjdzie pan na tę audycję, mimo że połączymy ogień i wodę trochę, bo będziemy mówili o tym, co nas rozśmiesza. Dlaczego Joanna Kołaczkowska tak bardzo... chyba jednak te serca gdzieś tam nasze ukradła. A z drugiej strony będziemy też rozmawiali o tym, dlaczego jej już wśród nas nie ma, no i jak sobie radzić właśnie z takimi sytuacjami, kiedy dowiadujemy się, że jest jakaś diagnoza bardzo niekorzystna. No, rozumiem, że pan fanem Kołaczkowskiej jest.
Oczywiście jestem. Dość często sobie odtwarzam fragmenty programów, szczególnie kiedy mam takiego doła, jak to się popularnie mówi. Dla mnie to była, jest i będzie artystka wyjątkowa, bo tak pięknie bawić się słowem, a jednocześnie grać samą sobą, stwarzać przezabawne sytuacje, które dopełniały ten przekaz, to jest coś wyjątkowego, coś, czego w tej chwili chyba nikt nie potrafi robić.
Panie doktorze, ta informacja się pojawiła w kwietniu, byliśmy oczywiście zaskoczeni, ale nie wiedzieliśmy, co się dzieje tak naprawdę. No, dowiedzieliśmy się, że jest ciężko chora, że odwołano trasę koncertową. Teraz już wiemy, co się stało. Teraz już wiemy, na co umarła Joanna Kołaczkowska. Panie doktorze, czy często się zdarzy, że na przykład u pana wychodzą na jaw takie, podczas badań profilaktycznych nawet, takie wyniki z wyrokiem trochę, że no, szanse są bardzo, bardzo nikłe?
No niestety, ja mogę powiedzieć, taka jest moja karma. Pracuję w takiej dziedzinie medycyny, gdzie spotkanie z tą chorobą jest niejako wpisane w codzienny scenariusz i bywają takie sytuacje, kiedy mogę pomóc razem z zespołem, możemy pomóc, możemy przywrócić daną osobę do zdrowia, ale niestety bywają też sytuacje, w których medycyna jest bezradna i pozostaje nam tylko rozłożyć ręce.
Mhm. Tutaj w dzień po śmierci Anny Kołaczkowskiej znalazłem taki wpis Mileny Dzianiszewicz, psychoonkologa, która napisała, żeby nie mówić, że ktoś przegrywa z rakiem. Stąd tak. Też pomysł na dzisiejszą audycję. Tak sobie, proszę państwa, pomyślałem, że też musimy zweryfikować nasze myślenie, bo tutaj się pojawiły takie komentarze, no, że przegrała z rakiem, czy często jak ktoś umiera na choroby onkologiczne, to że przegrywa z rakiem. Dlaczego nie powinniśmy tak mówić, panie doktorze?
Bo to określenie militarne, że tak powiem, nie odzwierciedla tej sytuacji. Z jednej strony możemy mieć, taka osoba, która odchodzi z powodu tej choroby, może być stawiana w takim świetle, że nie zrobiła wszystkiego, by wygrać, prawda? Mhm. A to nie jest wina tej osoby. Ona miała strasznego pecha, że zachorowała. Ja myślę, że jeśli używać pojęć wygrany, przegrany, to przegrywa medycyna, przegrywa nauka, która doskonali się, dysponuje coraz większym zasobem informacji na temat czynników, które wywołują tę chorobę, coraz lepszymi metodami diagnostycznymi, lepszymi metodami terapeutycznymi, a mimo to nie daje rady. Mhm. Ale to nie ten człowiek, to medycyna.
Glejak, bo tu akurat miało miejsce to, zdaje się, panie doktorze, to jest... Co to jest tak naprawdę?
To jest nowotwór, który rozwija się z komórek centralnego układu nerwowego. W związku z tym jego lokalizacja najczęściej bywa w mózgu. Jest to nowotwór, który jest wyjątkowo złośliwy. I w przypadku wystąpienia takiego nowotworu rokowania są zdecydowanie nie po myśle.
A dlaczego? Bo rozumiem, że jak każdy nowotwór, to jest zmiana komórek na te złe komórki, tak, zwane. I to chodzi o to, że to w mózgu po prostu jest trudno dojść tam, nie wiem.
Raz, że dość późno jest diagnozowany, bo początkowo nie daje takich charakterystycznych objawów. Jakieś lekkie dolegliwości bólowe głowy każdy z nas odczuwa co jakiś czas. Poczucie zmęczenia również. Natomiast mózg jest bardzo dobrze ukrwiony i w związku z tym te komórki nowotworowe, które zaczynają się tam namnażać, dość szybko. I to, co u Glejaka jest charakterystyczne, to, że nawet zaawansowane metody operacyjne nie dają gwarancji pełnego wyleczenia, bo bardzo często w polu operowanym pojawiają się wznowy, czyli nawrót choroby nowotworowej.
Mhm. Rozumiem, że sama precyzja, jaka jest potrzebna do takiej operacji, to jest zupełnie co innego, kiedy operujemy. Na przykład lekarz, chirurg, onkolog robi coś nam w brzuchu, tak? Na przykład jeżeli... No, mózg jednak jest bardziej chyba wrażliwy, więc to jest chyba też, prawda, ta straszna taka trudność.
Tak, zdecydowanie tak. Musimy mieć świadomość, że w przypadku operacji neurochirurgicznych zawsze istnieje ryzyko, że można uszkodzić, działając w dobrej wierze, tę część mózgu, która odpowiada za ważne funkcje życiowe. Dlatego tutaj jest taki dylemat, na ile zabieg może być radykalny, na ile musi być oszczędzający, ze względu właśnie na lokalizację. To jest coś, co operator musi rozstrzygnąć i coś, co kładzie na nim olbrzymią odpowiedzialność.
Ja myślę, proszę Państwa, że to jest trochę tak, że każdy inaczej oczywiście reaguje na przykład na informacje o tym, że na coś jest chory, ale ja myślę, panie doktorze, że to podejście się mocno zmieniło. Ja pamiętam 25 lat temu przy Garbarach było zupełnie inaczej w szpitalu onkologicznym. Nie chcę powiedzieć o nastroju jakimś takim, czy też o podejściu do pacjenta, bo to się też zmieniło, ale dzisiaj jednak do chorób nowotworowych podchodzimy inaczej, dlatego że jednak te szanse na leczenie w wielu przypadkach są znacznie większe niż kiedyś, ale też ja myślę, że tutaj psychologia dużo też pomaga, prawda? To jednak w przypadku rokowań takich chorób ma ogromne znaczenie podejście pacjenta, no bo jeżeli ktoś się poddaje totalnie, no to jest prawda, że ten nowotwór szybciej się może rozwijać?
Na pewno zaangażowanie emocjonalne pacjenta jest niezwykle istotne. Jest taka dziedzina nauki, która się nazywa neuroimmunologia, gdzie te cechy wolicjonalne są identyfikowane i podkreśla się je jako jedną ze skutecznych form terapii. Ja ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że no nie da się wyleczyć osoby, która nie chce być wyleczona. Więc ten jakiś ładunek emocjonalny ze strony osoby chorej musi być skojarzony z tym, czym dysponuje medycyna.
Mimo że ta osoba przychodzi, tak? Bo ktoś może po prostu zrezygnować z leczenia, ale przychodzą ludzie i się poddają.
Tak, tak. Są takie osoby, które uważają, że już nie mają sił, szczególnie w przypadku osób, które poddane są złożonej terapii, skojarzonej, która jest rozciągnięta w czasie, która niesie ze sobą szereg objawów ubocznych i te objawy uboczne stają się bardziej dokuczliwe niż choroba zasadnicza.
No i co wtedy lekarze robią? No bo można próbować tego człowieka pociągnąć trochę do góry.
Tak, można próbować, nie zawsze się to udaje, ale przede wszystkim ja myślę, że na przestrzeni ostatnich lat my się nauczyliśmy słuchać ludzi chorych. To jest bardzo ważne, żeby zacząć ich słuchać i zacząć ich rozumieć i umieć z nimi rozmawiać. Jest zidentyfikowany takie zjawisko jak zespół zmęczenia chorobą nowotworową, czyli zespół objawów, który występuje u osób, które zachorowały, które są leczone i u których właśnie to leczenie i ta długotrwałość przebiegu choroby wywołuje szereg zjawisk, takich jak apatia, brak apetytu, osłabienie. Można by powiedzieć, że to jest coś trudno identyfikowalnego, ale okazuje się, że ponad 30% osób, które zapadają na nowotwory, ma jednocześnie właśnie ten zespół zmęczenia chorobą nowotworową. I to on jest najczęściej przyczyną tego, że przerywają leczenie albo nie podejmują tego leczenia w związku z taką, a nie inną konstrukcją psychiczną w tym momencie.
Zanim odbierzemy telefon od Państwa, bo oczywiście 618-654-654 będziemy wspominać Joannę Kołaczkowską, także gdyby Państwo mieli ochotę, to zapraszam. To właśnie chciałem też zapytać o coś, co się tutaj pojawiło w kontekście właśnie Joanny Kołaczkowskiej, czyli kancerofobia. Wiemy, że ona w pewnym momencie już przeszła jeden rodzaj nowotworu i miała taką straszną obawę przed właśnie tym, że jest chora. Czy to się często zdarza takie coś, taka fobia, że ludzie przychodzą do was na przykład do OPN-u i mimo, że nie mają żadnych objawów, ciągle się badają na przykład?
Ja myślę, że osoba, która doświadczyła już choroby nowotworowej, to zawsze będzie w jakiś sposób stygmatyzowana i zawsze ten bagaż będzie ciągnęła ze sobą. Pani Joanna miała to nieszczęście, że kilka lat wcześniej zachorowała na czerniaka złośliwego. W związku z tym miała prawo do tego, aby bardziej się kontrolować, bardziej się objawiać, bo czerniak, tak jak i glejak, to są chyba dwa najbardziej podstępne nowotwory. W związku z tym tego typu zachowanie jest no, czymś, co spotykamy bardzo często i myślę, że lepiej wykonać jedno badanie dodatkowo więcej niepotrzebnie niż o jedno za mało.
61 865 4 654. Panie Marku, witamy, dzień dobry.
Dzień dobry. Oczywiście Joanna Kołaczkowska to po prostu wielka strata dla kultury, dla kabaretu. Nie chcę się powtarzać, ale ja mam pytanie do pana doktora a propos profilaktyki. Jakiś czas temu, przez kilka lat, pan i pańscy współpracownicy przyjeżdżali na przykład do Stęszewa i robili coś takiego jak badanie na wykrywanie krwi w przewodzie pokarmowym w kale. Czy od jakiegoś czasu po prostu tego nie ma? Czy to po prostu jest kwestia funduszy, kwestia zaproszenia przez burmistrza, czy nie wiem?
Mogę pana uspokoić. Ten program dalej funkcjonuje i na przestrzeni kilku miesięcy na pewno w Stęszewie będziemy. Proszę wejść na naszą stronę internetową. Tam jest podany dość szczegółowy program, kiedy moi współpracownicy będą z tymi badaniami w poszczególnych gminach. Założenie programu jest takie, że w ciągu 2 lat mamy być w każdej gminie w Wielkopolsce. Także w Stęszewie na pewno też będziemy.
Panie doktorze, mogę adres strony?
www.open.poznan.pl.
Panie doktorze, najserdeczniej dziękuję i czekam, aż pan nas zaszczyci. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia.
Panie Marku, bardzo dziękujemy. 61 865 4 654. No właśnie, ta dzisiejsza audycja jest niezwykle trudna. Ja się zastanawiałem, czy podjąć takie ryzyko dzisiaj, bo rozmawiamy o kabarecie, rozmawiamy o sobie, która nas rozśmieszała, ale nie pustym, głupim śmiechem, tylko naprawdę tak gdzieś do głębi, do środka. A z drugiej strony rozmawiamy o śmierci, o ciężkich chorobach. Proszę państwa, ja myślę, że da się chyba jednak połączyć w rozmowie te dwa wątki. Panie Andrzeju, dzień dobry.
No, witam, dzień dobry. No, powiem tak, że usłyszałem, że ważnym w czasie tej, powiedzmy, choroby, ciężkiej choroby, czy tam takiej dysfunkcji tej nowotworowej, jest nastawienie pacjentów do właśnie no i chęć jakiegoś tam wyleczenia się, prawda? Tutaj pan profesor mówił. Ja przeżyłem coś takiego, dlatego że moja mama akurat dowiedziała się, że ma chorobę nowotworową w wieku no 85 lat, tak? Początkowo no była troszeczkę podłamana, no moja mama była artystką generalnie, no malarką. I cóż, no początkowo była troszeczkę załamana, ale później cóż, zdecydowała się w tym wieku na operację. No i żyła jeszcze, no ja ją woziłem tam na różne zabiegi i tak dalej, i tak dalej. Nie chciała się poddać. Żyła aktywnie, znaczy aktywnie, no relatywnie aktywnie, prawie że do ostatnich godzin swojego życia. Zmarła w wieku 91 lat, jest jakieś 1,5 roku temu, ale była cały czas kontaktowa, aktywna gdzieś tam, jakieś usiłowała jeszcze coś malować, coś kombinować. W każdym razie, no psychicznie była taka, no po prostu aktywna, tak? Natomiast jeżeli chodzi o panią Kołaczkowską, no cóż, no faktycznie od czasu do czasu rozbawiały mnie jej teksty, choć no nie przepadam za tego typu dowcipem. Bardziej mnie kręci taki dowcip, no nie całkiem, że tak powiem, oczywisty, bardziej taki dowcip angielski. Bardziej biorą, w ogóle ten lipiec jest jakiś taki, no niefajny, no bo pani Kołaczkowska, mało tego, Ozzy Osbourne, którego śmiesznie no bardziej walnęła, choć on zmarł na taktycznie własne życzenie. No i Chuck Mangione, nie? No to też, nie? Także to taki, ten lipiec jest niefajny, prawda?
Oj, panie Andrzeju, no na to akurat nie mamy wpływu, nie?
No nie mamy wpływu, no ale mówię, no Holender...
Jak na pogodę.
No tak jak na pogodę. W każdym razie mówię, no psychiczne nastawienie, tak mi się wydaje, że psychiczne nastawienie pacjentów tych z chorobą nowotworową jest bardzo ważne, że oni powinni jakoś, no No nie wiem, no ja współczuję tym ludziom naprawdę, bo mieć z tyłu głowy taką myśl, że no jest coś takiego, tam, ale mówię, na przykładzie mojej mamy, która no po prostu była aktywna praktycznie do ostatnich godzin swojego życia.
Panie Andrzeju, bardzo, bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie, 618654654. Ja myślę sobie też, panie doktorze, to jest trochę tak, że to jest bardzo trudno na przykład komuś, kto jest ciężko chory, żeby na przykład zaczął oglądać kabarety, bo to może być drażniące w pewnym momencie, no to trzeba też dostosować oczywiście się tak do warunków, natomiast wiemy doskonale, że śmiech, endorfiny poprawiają nie tylko nastrój, ale rzeczywiście wpływają pozytywnie na zdrowie. Więc czy zdarzało się panu na przykład, jak to jest na przykład u was z personelem, który ma do czynienia z ludźmi, którzy przychodzą bardzo często z bardzo trudnymi sprawami? Czy też jest jakiś sposób odreagowania? Czy też potraficie odreagowywać? Czy żartujecie? Czy cytujecie kabarety? Nie wiem, filmy? Jak to jest? Jak wygląda to rozładowanie tego napięcia?
To jest bardzo złożona sytuacja, bo praktycznie trzeba się dostosować do każdej osoby, która przychodzi ze swoim problemem. Wiadomym jest, że nie można wszystkiego brać... choć jest to problem poważny, nie można wszystkiego brać, że tak powiem, na poważnie, z grobową miną i wieszczyć złe informacje i powtarzać jak mantrę, wszystko będzie dobrze, bo to jest coś najgorszego, co może taką osobę spotkać. Tak jak powiedziałem, bardzo ważne jest słuchanie tej osoby i w miarę normalne zachowanie się wobec niej, wychodzenie naprzeciw jej potrzebom. Starajmy się od takiej osoby dowiedzieć, czego ona właśnie...
Czy tak racjonalnie bardzo.
Tak. W tej chwili w onkologii jest dość powszechne takie zjawisko, które no nie ma jeszcze w Polsce wielkiego zastosowania, jak prehabilitacja, czyli przygotowanie do leczenia onkologicznego. To jest skojarzenie działań psychologa, dietetyka, fizjoterapeuty do tego, aby przygotować daną osobę do procesu leczenia, do tego, co będzie tę osobę absorbowało przez najbliższe kilkanaście lat. Uprzedzenie tych pewnych zjawisk, które mogą stanowić źródło potencjalnego niepokoju i nauczenie się radzenia sobie z tym. To jest niezwykle ważne, bo skuteczność leczenia można to jakoś parametryzować i podchodzić do tego matematycznie, ale ja myślę, że skuteczność leczenia pełna jest wtedy, kiedy taka osoba może dalej w miarę możliwości funkcjonować w swoim środowisku, w którym funkcjonowała przed zachorowaniem. To jest niezwykle istotne i na to się w tej chwili w światowej medycynie kładzie olbrzymi nacisk, żebyśmy potrafili stworzyć taką sytuację, że ta choroba nie jest aż tak wielkim obciążeniem, tym bardziej, że nowotwór bywa chorobą w tej chwili przewlekłą i pacjenci żyją z nią wiele lat.
Tak, 618654654. Witamy, dzień dobry. Halo, halo. Halo, halo, dzień dobry. Powiemy, że słuchacz jest, ale go nie słyszymy. To może drugi telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę bardzo, jesteśmy na antenie.
Witam pana redaktora, pana doktora Krzysztof z tej strony. Sam glejak, oczywiście cała onkologia, rak i tak dalej, to jest trochę złożony problem. Tutaj miałem kolegę, który też miał glejaka i skąd się bierze glejak? Glejak bierze się stąd, że to jest zaatakowany został mózg grzybami i pleśniami. I w momencie, kiedy mój kolega miał operację, a czyli najpierw zrobiono biopsję, to tej naturopaci mówią, że do miesiąca może pożyć. Więc tego mózgu i tak dalej, tego glejaka pod żadnym pozorem nie można ruszać. Wtedy jeszcze pacjent ma czas na przeżycie i na jakieś tam działanie.
No, panie Krzysztofie, no nie wiem, co na to pan doktor.
Myślę, że to dość kontrowersyjna teoria, którą pan wygłosił. Jeśli jest możliwość podjęcia leczenia, a szanse są nawet tylko kilkuprocentowe, to zawsze trzeba to zrobić. To nie jest takie proste, żeby stwierdzić, z czego nowotwór powstaje, tak jak tutaj pan powiedział, z pleśni i grzybów. Gdyby tak było, to proszę mi wierzyć, medycyna by sobie na pewno z tym poradziła.
Chociażby penicyliną.
Tak.
Halo, dzień dobry.
Halo.
Witamy, dzień dobry.
Czy ja jestem na antenie?
Tak, jesteśmy na antenie.
Dzień dobry. Ja mam taką sprawę. Ja jestem, to co pan doktor mówi, że psychika jest bardzo ważna. Ja jestem tym żywym dowodem. Dowiedziałam się 2,5 lata temu, że mam raka trzustki. Mimo, że byłam osobą taką trochę bojącą się, w pierwszym dniu, jak się dowiedziałam, powiedziałam, nie może tak być. I w tej chwili rak idzie swoją drogą, a ja idę swoją drogą. Żyję tak, jak żyłam. Chodzę 2 razy co drugi tydzień na semię. Czuję się dobrze. I nastawienie właśnie psychiczne jest najważniejsze. To, co mówił pan doktor. No, a pani Kołaczkowskiej, bardzo ją często oglądałam, dodawała mi sił, ale są w tej chwili też inne kabarety, które rozśmieszają, pozwalają zapomnieć o chorobie. Tyle chciałam powiedzieć.
Bardzo pani dziękujemy. Mówi pani, 2,5 roku ma pani raka trzustki.
2,5 roku leczę się na raka trzustki. Czuję się wyśmienicie. Normalnie żyję, ale o raku nie myślę.
No nie myślę. Proszę, myślę, że pan doktor kiwa głową, tak trzymać.
Tak jest. Zdradziła pani receptę dla innych osób, które zmagają się z tą chorobą, i gratuluję takiego podejścia.
A poza tym rak trzustki to jest jedno chyba też z najgorszych raków. Mhm. No ale... nie daje się.
No i bardzo dobrze. I niech pani mu tam nie pozwala za dużo i się trzyma.
Nie pozwalam. No szkoda mi pani Kołaczkowskiej. No ale tak jest.
Bardzo pani dziękujemy za ten telefon. 618654654. Teraz mała przerwa, króciutka. To jest Joanna Kołaczkowska, proszę państwa, w latach 90. jeszcze z kabaretem. Potem być może niektórzy państwo kojarzą tę piosenkę.
A teraz piosenka o perypetiach miłosnych małej calineczki.
Hrabąszcz, kret i ropuch sobie wymyślili, że są bardzo ładni, że są bardzo mili. Śliczne młode dziewczę upatrzyli sobie. Mnie są patrzyli. Co ja teraz zrobię?
Mała calineczka, śliczna jak laleczka, czerwone chusteczka w sam raz dla nas.
By ich diabli wzięli, by ich kunder zmoczył, jak się na nich patrzy, lepiej zamknąć oczy. Ale klątwy na nic, każdy z nich uważa, że ja z nim akurat pójdę do ołtarza.
Mała calineczka, śliczna jak laleczka, czerwone chusteczka w sam raz dla nas.
Jeju, jeju, rety, trzeba się ratować, bo mnie zaraz który gotów pocałować. Zatem dam zadanie, że ten mnie dostanie, który granat połknie i w ognisku stanie.
Mała calineczka, mała jak zawleczka, mała brochu beczka, może być huk.
Może ktoś spróbuje?
No ja rezygnuję.
A mnie od dzieciństwa granat nie smakuje.
A ja dziś nie w formie, może jutro będę.
Poćwicz na petardach, a ja sobie siędę.
Calineczko, powstań, przyszła pora, rozstań, starą panną zostań bez posagu. Kompleksami po 40.
Calineczka. Proszę państwa, w Warszawie trwa w tej chwili pogrzeb Joanny Kołaczkowskiej. Są zdjęcia z tej uroczystości. Pani Aniu, dzień dobry.
Dzień dobry. Proszę państwa, sytuacja jest taka,
że wstrząsnęło mną to, co powiedział przedmówca, pan Andrzej. Jak można powiedzieć, że ktoś zmarł na własne życzenie? Nie zna pan życia widocznie, skoncentrował się pan na tym, że pomagał pan swojej mamie, staruszce. To jak można być takim
pani,
bez serca?
To i nie, to bez, ja nie chcę pana Andrzeja tłumaczyć.
Ja mówiła bez rozumu.
Pani Aniu, chodziło o jego Osborna, który prowadził bardzo niehigieniczny tryb życia, o to chodziło.
Profesorowie mówią, że no, w przypadku Glejaka niestety od rozpoznania do śmierci, to nawet kilka miesięcy to już jest dużo, jeśli pacjent przeżywa. Pan doktor wspaniale opisał sytuację. Szkoda, że ci przedmówcy, jeden i drugi, bo drugi jeszcze o grzybach i w ogóle, no to szkoda gadać, nie szanują lekarzy, nie szanują wiedzy lekarskiej, ich doświadczenia. No oczywiście dzisiaj każdy taki, co to mózg mu szwankuje, wypowiada się jak autorytet, prawda, że no to jest tam taka choroba i przyczyny takie. Powstrzymajcie się panowie, chociaż wy w wypowiadaniu takich opinii, do których nie jesteście w ogóle uprawnieni. Natomiast jeśli chodzi o ten straszny nowotwór, jesteśmy w rodzinie w żałobie po śmierci lekarza, neurochirurga, doktora kardiologii, młodego człowieka, który na pewno nie okazał jakiejś nieświadomości, prawda, niefachowości. A jeśli chodzi o tego pana, przepraszam, Andrzeja, to niech pan pamięta, nie my decydujemy o życiu, o długości życia, nawet lekarze też nie. Kto decyduje o tym, niech się pan głęboko zastanowi.
Pani Anno. Pani
Mówi
Anno.
Się wola boska, prawda? Bardzo proszę wszystkich, którzy skorzystali z wiedzy, doświadczenia i wielkiej, serdecznej pomocy lekarza, o którym mówiłam przed chwilą, abyście państwo chociaż odmówili za jego duszę modlitwę.
Pani Aniu, bardzo, bardzo dziękujemy za ten telefon. 618-654-654. Ostatni słuchacz, halo, witamy.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę pana, panie redaktorze, co ta pani przed chwilą za bzdury opowiada?
A tylko już bardzo proszę, proszę państwa, już trochę wyluzujmy, dobrze? Bo trochę niezrozumienie czasami jest i tak dalej. No,
no nie, no powiem krótko, ta pani opowiada bzdury i tak dalej. 50 lat wstecz ludzie nie wiedzieli, co to rak, może wtedy się byli przestraszeni. Ale dzisiaj to wiedzą, o co chodzi i koniec. Ja znam przypadki, że po prostu kobieta była w szpitalu, i ona powiedziała prosto, czy dla mnie jest ratunek. A oni pokiwali głową, no to proszę mnie tu nie trzymać, ja wolę umrzeć w domu i koniec. A co ta pani za bzdury, modlitwy, srał pierdeł grą? Nie była się zastanowić. Stara kobieta, nie wiem.
Nie obrażajmy siebie, proszę państwa, nawzajem, bo to zupełnie niepotrzebne jest.
No właśnie,
proszę pana bardzo, bo to nie te okoliczności, żeby siebie obrażać. Bardzo pana proszę.
No nie obrażam, nie wola się zastanowić, co chcę powiedzieć.
Dobrze, pozdrawiam. Bardzo panu dziękuję za telefon. Dziękuję. Na sam koniec, panie doktorze, porozmawiamy chociaż z dwie minuty o tym, co jest coraz większą nadzieją także w diagnostyce. Rozmawialiśmy o tym przed wejściem tutaj do studia, kiedy zapytałem pana, co nowego słychać. Mówił pan o tym, że sztuczna inteligencja, na którą trochę narzekamy generalnie i się mówi, że ona może nieźle namieszać, akurat w medycynie zaczyna pomagać.
Tak, to prawda, to jest nadzieja współczesnej medycyny, ale z tą sztuczną inteligencją jest tak, że ona przynosi korzyści, może przynosić korzyści, jeśli jest wykorzystywana przez ludzi, którzy mają odpowiednie zasoby naturalnej inteligencji. Bo musimy podchodzić do pracy tej wzbogaconej inteligencji z pewną rezerwą, z pewnym dystansem, z pewną kontrolą. Na pewno daje to dużo możliwości, ponieważ pozwala analizować, wyciągać wnioski z bardzo dużych baz danych, którymi w tej chwili współczesna medycyna dysponuje. To są zasoby, które pozwalają nam identyfikować pewne czynniki ryzyka zachorowań, pewne symptomy choroby, które do tej pory nie były identyfikowane. Szczególnie ma to zastosowanie w radiologii czy w analityce medycznej. To są olbrzymie możliwości, bylebyśmy nie popadli w samozachwyt i podchodzili do tego z rozsądkiem.
Tak, a konkretnie chodzi o to, panie doktorze, bo teraz wszyscy mówią, że brakuje lekarzy radiologów, na przykład na opis badania rezonansu magnetycznego, czy TK trzeba czekać bardzo długo, tak, że nawet to mogą być 2 miesiące. Czyli co, sztuczna inteligencja zrobi to od razu?
No, nie wiem, czy doczekamy takich czasów, kiedy będzie tylko i wyłącznie sztuczna inteligencja opisywała obrazy radiologiczne. Być może prędzej będzie tak, że ona będzie decydowała o kolejności opisów. Który obraz powinien być pierwszy opisany, bo faktycznie coś dzieje się tam niedobrego u tego pacjenta. Z drugiej strony musimy mieć świadomość jeszcze jednej rzeczy. To, że czekamy tak długo na opisy badań radiologicznych, jest spowodowane tym, że w tej chwili, w porównaniu do tego, co się działo 5, 10, 15 lat temu, standardem staje się wykonanie rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej, a nie zwykłego, z całym szacunkiem, RTG. Proszę zobaczyć, jak wyglądają szpitalne oddziały ratunkowe. One są właśnie wyposażone w te precyzyjne urządzenia, a jeszcze kilkanaście lat temu jedynym urządzeniem, które służyło tam do diagnozy, był rentgen i ultrasonografia. Także to jest, stajemy się trochę ofiarami tego postępu, bo opracowując standardy diagnostyczne w imię chęci niesienia pomocy, no, naukowcy starają się wykorzystać to wszystko, czym medycyna dysponuje.
Panie doktorze, to może nie, że brakuje radiologów, tylko mamy za dużo tych urządzeń, w cudzysłowie za dużo, to znaczy, że bardzo dużo tych badań się wykonuje po prostu.
Tak. To prawda. Czasami należy się zastanowić, czy faktycznie to badanie jest konieczne. Zastanowić się nad wskazaniami, nad częstotliwością wykonywania tych badań. Ale z drugiej strony, tak jak rozwój techniczny z takiego kłusu przeszedł w galop, to system kształcenia kolejnych specjalistów niestety w coś takiego nie przeszedł.
Proszę państwa, dziękujemy bardzo za dzisiejszą audycję. Państwa i moim gościem był dr Dariusz Godlewski, onkolog z OPN-u, możemy tak powiedzieć,
tak jest,
w skrócie. Bardzo państwu dziękuję za wysłuchanie, za to, że i o smutnych, i o radosnych rzeczach dzisiaj rozmawialiśmy, chociaż poniedziałek jest trudnym dniem na takie dyskusje, do tego jeszcze ta pogoda taka za oknem przygnębiająca trochę, ale życie właśnie takie jest. Słodko-gorzkie i też musimy chyba się z tym trochę pogodzić, że jeżeli będziemy cały czas patrzeć na tą ciemną stronę księżyca, to będziemy właśnie tacy, a jak będziemy trochę czasami właśnie wyglądać w stronę tego, gdzie jest radośnie, gdzie trochę słońca jest, to nawet w ciężkich chorobach, w ciężkich sytuacjach psychicznych także damy radę, panie doktorze, bo to chyba tak trzeba.
Oczywiście, że tak.
Tak jak ksiądz Kaczkowski mówił, na pełnej petardzie.
Tak. Życie smakuje właśnie w taki sposób, że ma wiele tych odcieni.
Bardzo państwu dziękujemy. Ja sobie pozwolę, damy radę jeszcze na koniec. Joannę Kołaczkowską na koniec. A, damy.
To na egzamin, prosimy.
Dzień dobry. Że może na egzamin?
Yeti istnieje.
Umie pani?
Umie.
Niech pani nam powie.
Tak?
Co pani wie o odrodzeniu?
Córkę mam.
To oczywiście dobra odpowiedź, pod warunkiem, że jest to córka Leonardo da Vinci w XV-XVI wieku.
Znaczy trochę tak, tylko w XIII wieku.
A, czyli średniowiecze.
No, możliw, że...
Nie, na pewno.
No, to... A to nie tego. To nie, ja bym nie ten... Co? A skąd, co, byłeś, widziałeś? Według mnie to zależy od interpretacji.
Przepraszam. Przepraszam bardzo panią. Przepraszam bardzo, czy pani już odpowiada?
Zaiste. Nawiążę. I to zależy od interpretacji. Jak zinterpretujesz, tak się wyśpisz.
Dobrze, to niech to będzie moja interpretacja. Niech to będzie o średniowieczu. Proszę bardzo, o średniowieczu.
Średniowiecz.
Może pani zaczynać.
Mieszku pierwszy. Mieszkał pierwszy.
No tak. No to co on?
Dobrawa, zbroję miał. No i...
Krzest.
Wziął krzest.
Kto?
Szablę miał.
Ale
to
kto?
To jest wiedza... Nie da się tego objąć. Średniowiecz, jest to epoka. I nic nie zmienisz. Jest epoka i tyle. No po prostu... Weź się z tym pogódź. Po co do tego wracać?
Dobrze, kolejne pytanie.
O, marzę.
Oświecenie.
No?
Co?
A gdzie pytanie?
Oświecenie.
Ja wiem, to jest pytanie podchwytliwe. Oświecenie jest na prąd.
W środku dnia.